Morse po amerykańsku.
Cześć, w Morsie po amerykańsku, Janek Białostocki.
I Joanna Łaszcz.
A dzisiaj jesteśmy w Chicago, tak jak obiecaliśmy, i Joanna Łaszcz będzie dzisiaj mówić o kanalizacji.
Bo to jest bardzo ciekawa historia.
Tak samo jak parki narodowe.
Właśnie, ja w ogóle teraz o parkach już nie mówię, ale za to...
Zobacz, jak nisko zaszłaś.
Upadłam.
Upadłaś w kanalizację.
Ale bez kanalizacji, wiesz, parki parkami, bez parków można się obejść,
słuchaj, parki narodowe, nawóz, kanalizacja, łączy się.
Bez kanalizacji nie można się obejść i to chciałam powiedzieć. I dzisiaj ten motyw się będzie przewijał przez cały nasz odcinek. Na samym początku jednak chciałabym zacząć od tego, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różności Biologicznej, a w Polsce Dzień Praw Zwierząt. I będzie też o zwierzaczkach dzisiaj.
I o Australii na pewno też.
I o zwierzaczkach w Australii.
No to może w takim razie zacznijmy od tego, jak to Chicago w ogóle dołączyło do Stanów Zjednoczonych. Stany USA uzyskały w ogóle ten teren, na którym znajduje się Chicago, w 1795 roku na bazie traktatu zawartego w Greenville. I właśnie dzięki temu od tego plemienia dostali po prostu wtedy jeszcze fort. Najpierw to był taki fort, typowo militarna budowla, no ale później okazało się, że kiedy fort jednak nie wypalił, ponieważ Indianie i dwa plemiona Indian stwierdziły, że ten traktat z Greenville to nie jest tak dokładnie fajna rzecz, stwierdzili, że zmasakrują cały ten fort, więc wymordowali absolutnie każdego żołnierza na tym forcie, Indianie. Pierwsze dekady XIX wieku to było tak naprawdę intensywne osadnictwo w ogóle na cały zachód od Apalachów. Apalachy to w ogóle jest, aż szkoda, że nie rozmawialiśmy o Apalachach, bo Apalachy nie dość, że są górami, to jeszcze tam kilka jest plemion indiańskich i dzięki temu, że tam było kilka plemion, można rozróżnić kilka różnych gwar, można by powiedzieć, amerykańskich
dialektów.
O, dzięki. Dialektów amerykańskich właśnie w tamtym regionie. A tak naprawdę my tutaj, Europejczycy, rozróżniamy ten północny i południowy. A tam różnych dialektów jest 27.
Nawet czasem tego nie rozróżniamy. Mówimy American English i wszyscy wiedzą.
No, zależy, czy ten American English jest właśnie z północy, czy z południa. To jest najbardziej może słyszalna różnica, tak? Tak jakby na przykład na południu zamiast we are not powie się we ain't, że skróca się jak najbardziej. To Wojciech Cejrowski pisał o tym w swojej książce Wyspa na Prerii, kiedy śmiał się z tego, że chcą jak najszybciej coś powiedzieć i jak najmniejszym wysiłkiem, żeby jak najmniej kurzu i pyłu im wpadło do ust, a po czym i tak spluwają. Także, ale trochę odeszliśmy od Chicago.
Nie, no to się łączy wszystko ze sobą.
Bardzo się łączy. Stan Illinois, w którym leży Chicago, wszedł do Unii w 1818 roku. Tak na razie historycznie, bo już czuję, że dużo się nagadałem i dlatego teraz Asia Łaszcz.
Bardzo ci dziękuję. Właśnie w połowie XIX wieku większość budynków w Chicago była zbudowana na poziomie gruntu i praktycznie na poziomie tym samym, co poziom wody w jeziorze Michigan, i powodowało to wiele kłopotów. W piwnicach oczywiście stała woda. No, był problem też, że ścieki, które produkowane były w Chicago, nie wsiąkały do gruntu. Miasto w związku z tym nawiedzały plagi też chorób, epidemie, dur brzuszny i inne takie straszne choroby. W związku z czym postanowiono wymyślić kanalizację. To było w 1854, kiedy właśnie epidemia cholery przeszła i miejscy inżynierowie przedstawili plan budowy kanalizacji pod miastem, zapewniającej odpływ ścieków.
Ale ty nie mówisz wszystkiego,
ale
jesteś oszukistką.
Poczekaj, bo ja dopiero wprowadzam w temat.
No dokładnie.
Bo ja będę dzisiaj przez cały odcinek o tym
wpuszczasz nas
mówić.
W temat.
Plan został oczywiście zaakceptowany przez Radę Miejską, ale był malutki problem. Żeby wprowadzić go w życie, trzeba było podnieść miasto o jakiś metr z kawałkiem, dokładnie 180 centymetrów. I trzeba było podnieść budynki mieszkalne, ulice, budynki sklepów, firmy. Praktycznie wszystko, co było wybudowane, trzeba było podnieść i tego dokonano. A w jaki sposób? O tym będziemy jeszcze mówić.
my się podnosimy, ale to nie oznacza, że nie możemy się też unosić, a unosimy się dzisiaj muzycznie z Jamesem Brownem i Asia. Ja już otwieram płytę, plik, i Asia będzie losować teraz numerki szalone od 1 do 11.
6.
6 i mamy utwór Get Up Off That Thing, James Brown.
Mówiłam tutaj o tym, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różności Biologicznej i także Dzień Praw Zwierząt. To może już teraz ciekawostkę z naszej ukochanej Australii.
Chwilę, hashtaguję. Hashtag ciekawostka Joanny Łaszcz.
Hashtag Australia, hashtag zwierzątka, hashtag krokodyle, hashtag katastrofa. W związku z tym, że ludzie zostali rzuceni na pożarcie krokodylom. I to jest historia właściwie sprzed kilku dni, więc na czasie. Nie łówcie krabów w pobliżu bazy na północy Australii, bo skończy się to w taki sam sposób, jak i skończyło się dla dwóch osób, dla 50-latka i jego kompana 72-letniego. Jeden i drugi był turystą, więc może dlatego nie wiedzieli o tym. Postanowili właśnie połowić kraby. Właściwie oni wykorzystywali zestawione przez rybaków pułapki. No i niestety nie wiedzieli o tym, że tam w pobliżu pływają krokodyle i ten 50-latek został rozszarpany przez krokodyle.
A myślałem, że przez pomyłkę złapali krokodyla w pułapkę na kraby.
No nie, niestety nie.
Tak się
nie tym
udało.
Razem. Nie tym razem, natomiast ten drugi mieszkaniec, 72-latek, stoczył prawdziwą 3-godzinną walkę i starał się odpędzić je, rzucając w nie wszystkim, co wpadło mu pod rękę. Na przykład to były klucze, felgi, świece zapłonowe, czyli musieli tam dojechać samochodem. Ale, właściwie niekoniecznie musieli. Im się łódź przewróciła, więc zastanawiam się,
no
w jaki sposób...
Pewnie, na pewno w silniku to jest przecież.
To ja się zastanawiam, w jaki sposób on miał czas na to, żeby rzucać tymi przedmiotami wszystkimi. No nieważne. W każdym razie przeżył, zostały służby zaalarmowane, przewieziono go do szpitala. Mamy nadzieję, że przeżyje. W każdym razie nie bawcie się z krokodylami, nie bawcie się w poławiaczy krabów także.
Asia nie mówiła do końca prawdy.
Sugerujesz,
w związku z kanalizacją.
Że kłamałam.
Sugerujesz, że nie powiedziałaś do końca prawdy, a to nie jest kłamstwo.
Dobrze, cieszę się z tego, ponieważ ja jeszcze tutaj mam dużo informacji na to wejście,
ale właśnie
na następne.
Ja teraz, słuchaj,
więc dobrze, słucham.
Prostuję ciebie.
Okej.
Okay. Więc siądź wyprostowana i słuchaj.
Siedzę.
Otóż 12 sierpnia 1833 roku Chicago miało 350 mieszkańców. Także twoje wszystkie opowieści o tym, że kanalizacja była razem z poziomem wody i wszystko trzeba było podnosić, przestają być takie strasznie wielkie, ponieważ to była de facto mała osada. A w
to
ogóle,
była wiocha, ale, tak? Chciałeś no, to
była,
powiedzieć?
To była koszmarna wiocha, tak. A prawa miasteczka dostała, kiedy miała 4000 mieszkańców w 1837 roku.
No dobrze, także, ale tutaj w 54 dopiero je miałam.
No to jej, ale do wszystkiego dochodzimy, no kochanie, przecież ja tutaj muszę wszystko sprawdzić, żeby wiesz. No. Także ja nie jestem tutaj jakiś ślepy na takie rzeczy. W 1853 roku chociażby wtedy powstała właśnie ta stacja kolejowa. I to właśnie z Nowego Jorku do Chicago jeździli, tak jak mówiliśmy tydzień temu o Grand Terminal, że tam właśnie powstała ta pierwsza linia kolejowa. I to było wtedy 5000 mieszkańców. Także to naprawdę nie było jakieś takie amerykańskie, keynesistowskie przedsięwzięcie z tym podnoszeniem domów.
W każdym razie dzisiaj mamy tych domów o wiele więcej. Mówi się, że to jest wietrzne miasto. Niemniej jednak sam fakt tego, że podnoszono domy, no chyba budzi zaskoczenie.
Ale... Budzi zaskoczenie, ale to nie budzi zaskoczenia w USA, ale w Europie owszem. Otóż w USA nie buduje się domów, nie wszystkie domy buduje się z fundamentami.
Natomiast...
Dlatego później powstają piękne programy telewizyjne, chociażby...
Jak zburzyć dom w
nie jak zburzyć dom w 3 minuty, bo to
kolejny.
Każdy potrafi zrobić. Każdy, kto mieszka w Teksasie, może sobie kupić dynamit i zrobić to w
mniej
niż 3 minuty.
Ale
teraz mi chodzi o to wielkie przeprowadzki. Czy ty widziałaś kiedyś wielkie
Oczywiście,
przeprowadzki?
Że widziałam.
Oczywiście, po prostu kiedy dom bez fundamentów podnoszą na ciężarówce i ta ciężarówka z domem normalnie jedzie przez całe Stany i się przenoszą do innego stanu z całym domem.
Na przykład po autostradzie
i dlatego
jedzie.
To nie jest takie zaskakujące. No piramidy egipskie też mnie bardzo poruszają, bardziej niż to, że w Stanach podnoszą domy. Chociaż to jest bardzo wygodne, przenośne domki.
Dzisiaj jestem tu, jutro jestem tam,
no
a właściwie nie muszę mieć kampera, prawda? Mogę
no
sobie
właśnie,
domek...
mogę mieć ciężarówkę, wielkiego tira na mój dom.
Tiry są super, a amerykańskie tiry w ogóle rewelacja.
Rewelacyjne tiry.
W każdym razie podnoszono je te domy podnośnikami śrubowymi i...
A wiesz co to jest?
One są podobne do tych podnośników, które używa się, kiedy się podnosi samochód, więc...
A to jak lewarek, no dobra.
Załóżmy. XIX-wieczny. Natomiast i też hydrauliczne. W jednym przypadku podobno było udokumentowane, że właśnie było użycie tych podnośników hydraulicznych. Natomiast w 1858 roku podniesiono pierwszy budynek z cegły i miał 4 piętra, 21 metrów długości, ważył 750 ton. Co by nie było, że to wcale nie jest taka prosta robota, to właśnie 750 ton podniesiono i 250 podnośników brało przy tym udział. Natomiast w sumie podniesiono 50 budynków w 1858 roku, także było... przeniesienie połowy przecznicy na ulicy Lake Street i tam też były murowane budynki, mieściły się tam na przykład banki, biura, sklepy i najlepsze jest to, że ludzie w ogóle nie zauważyli, że się domy im podnoszą.
To nie wiedzieli, że im domy podnoszą?
No nie, idziesz sobie do sklepu, a wychodzisz, a tu taka...
I się przewracasz, bo nie było ostrzeżenia.
Nie, ja myślę, że Amerykanie
uwaga,
musieli...
próg.
Musieli tam napisać, przecież jak na przykład, nie wiem, masz McDonalda i że kawa jest gorąca i jest ostrzeżenie, uwaga, bo możesz się poparzyć, no to przecież skoro tak, no to...
Ale wiesz, dlaczego to tam jest, tak? Te napisy, uwaga, możesz się poparzyć.
To nie jest zrozumiałe dla wszystkich, bo nie wszyscy wiedzą, że gorącą wodą i kawą można się poparzyć.
Też tak myślałem, też myślałem, że Amerykanie są po prostu głupi.
Ale
nie są.
W tym szaleństwie jest metoda?
W tym szaleństwie jest metoda.
Słucham.
Chodzi tylko o to, że jeżeli McDonald's dostanie pozew sądowy o to, że nie został poinformowany klient o tym, że kawa jest gorąca i on się przez to oparzył, może pozwać McDonalda na przykład na $1 000 000 i dostanie te pieniądze. Ale w związku z tym, że są ostrzeżenia na kubkach, które samemu można przeczytać, uwaga, gorące, można się oparzyć, te pozwy sądowe nie mogą być już kierowane, ponieważ osoba została ostrzeżona przed ewentualnością zagrożenia gorącym kubkiem kawy.
Co nie zmienia faktu, że według mnie to jest logiczne, że gorącą wodą można się oparzyć, ale okej.
Ale dla prawa to nie jest logiczne.
Ale Dura lex sed lex, tak?
Asia właśnie losuje następną piosenkę.
No to żeby było większe zaskoczenie, to może dwa.
Dwa, it is a man's, man's, man's world. James Brown.
Moja jedna z najbardziej ukochanych piosenek.
Be nothing without a woman or a girl. Joe Collier from Augusta, Georgia. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing.
Ja teraz będę mówił o kometach i krowach.
I kto tutaj zabiera mi temat przyrodniczy?
Temat przyrodniczy? A to nie jest temat przyrodniczy.
Ale kiedyś już coś o krowach mówiłeś, ja pamiętam, już nie wiem przy czym.
A to były bizony.
Ale krowy też były.
Możliwe.
W każdym razie posłuchajmy, co masz do powiedzenia w zakresie mleczarstwa i łaciatych.
W zakresie mleczarstwa i łaciatych mam do powiedzenia dość żarzący się problem. He, he, he. To był sucharek, zaraz dowiecie się dlaczego. W 1871 roku duża część miasta została zniszczona w ogromnym pożarze. No i jedną z tych głównych teorii, dlaczego wybuchł pożar w Chicago, był rozpad komety von Biela. Odmienia się von Bieli, czyli kometa von Bieli. To, że jej odłamki po prostu spadły w kilka części miasta i rozprzestrzeniły wielki ogień. I to potwierdza się mniej więcej w badaniach astronomicznych. Chociaż udowodnione jest to, że tą kometę ostatnio widziano przed tym pożarem 20 lat. Czyli w ogóle przez 20 lat zupełnie nie wiedzieliśmy, gdzie ona jest, a ona jest jedną z komet, które po prostu odłączyły się od pierścieni Jowisza. I 20 lat jej nie widzieliśmy i bum, nagle wybucha pożar w Chicago. Taką niespodziankę nam zrobiła. Albo jest druga teoria co do tego pożaru.
To nie jest taka zagubiona owieczka, ta mała kometa błąkająca się.
Ale to ja zaraz powiem w takim razie o zabłąkanej krówce.
Dobrze. Ja myślałam, że ona po prostu nie wiedziała, co
piękne.
Co ze sobą ma począć i uderzyła w ziemię i akurat trafiła na Chicago.
Rozpadła się o ziemię.
Było wielkie bum i był wielki pożar, a krowy... Gdzie są krowy?
Krowy w tym wszystkim też mają swój udział, ponieważ druga teoria tego wielkiego pożaru w Chicago mówi, że była taka pani prosta, pani O'Connor, która miała swoje krówki, no i którejś pięknej nocy poszła je wydoić na kolację i postawiła lampę obok krówki, taką naftową, prostą lampkę i zaczęła sobie doić krowę. No i niestety ta krowa tak niejasno jakoś machnęła kopytem, że przewróciła tą lampkę, nafta się rozlała i wszystko zaczęło płonąć. Teoria numer dwa.
Ja tutaj już płaczę ze śmiechu.
Umierasz, widzę.
Ale nie, pięknie, pięknie opowiadasz o tej krowie.
Dzięki.
I jakże wspaniałej drugiej teorii, co nie zmienia faktu, że najwyższym budynkiem uniesionym w ramach podnoszenia Chicago był hotel Tremont House. Był to luksusowy 6-piętrowy budynek. Był zbudowany z cegieł. Został uniesiony na 5000 podnośników bez żadnego śladu pęknięcia. To jest
pięknie.
Po prostu historia, taki American Dream, jeśli chodzi o budynki. Zero śladu tego, że właśnie tutaj była jakaś zmiana.
Ale Chicago jest też nie tylko piękne pod względem komet i krów, ale także pod względem reaktorów jądrowych, bo to właśnie w Chicago powstał pierwszy na świecie reaktor jądrowy 2 grudnia 1942 roku. Asia kiwa głową, ponieważ prowadzi atomową falę, na pewno już o tym dawno wie, także niczym ciebie pewnie nie zaskoczyłem.
Ale bardzo dziękuję, że o tym wspomniałeś, dlatego że myślę, że nasi słuchacze mogli o tym nie wiedzieć, więc już wiedzą. Tak reaktory też w Chicago bywały.
Widzisz, jak pięknie. Za tydzień Polonia w Chicago i wszystkie nasze...
I metro, bo i to metro... Ja myślałam, że dzisiaj jeszcze o metrze porozmawiamy, ale to zostawimy sobie na za tydzień. Metro chicagowskie, które jest jedyne chyba w swoim rodzaju, bo jeździ także na ziemi, a nie tylko pod ziemią. Natomiast ja jeszcze chciałabym, ponieważ ostatnio mówiłeś, że to ja tutaj kosztorysy robię różne ciekawe, to jeszcze ciekawostka odnośnie pieniędzy i to dosyć dużych, dlatego że Departament Skarbu USA ogłosił, że Saudowie są właścicielami ponad 116 miliardów dolarów w amerykańskich obligacjach skarbowych. Oprócz tego jeszcze największymi wierzycielami Stanów są Chiny i Japonia. I one mają ponad bilion dolarów, jeśli chodzi o te obligacje. Całe zadłużenie Stanów Zjednoczonych warte jest ponad 19 bilionów dolarów. Departament Skarbu ukrywał wielkość amerykańskiego długu akurat w przypadku Arabii Saudyjskiej od 1974 roku, a teraz postanowił to opublikować, ujawnić.
Widzisz, jak pięknie przaśnie i radośnie? Ja mam w takim razie piosenkę a propos przasności i radości.
Dobrze, bo chciałam cię tutaj zaskoczyć i powiedzieć, że żeby tradycji stało się zadość, to teraz wybierzesz ostatnią piosenkę, powiesz jaki numer, tytuł.
Dobrze.
I zapowiesz, a ja będę się żegnać.
Przasna i radosna piosenka, czyli Sex Machine w wykonaniu Jamesa Browna, Janek Białostocki.
I Anna Łaszcz.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. I like to say.
Morz po amerykańsku.